Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu. Witold Tomkiewicz, dyrektor do spraw edukacji i kontaktów międzynarodowych OSIS, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Dzisiaj moim gościem jest pan prezes, profesor Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej.
Witam Państwa.
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I dzisiejszy odcinek może bardziej zadedykowany jest dla implantologów, dla stomatologów i chcieliśmy poruszyć temat nauki i badań w kontekście 13. Kongresu OSIS. Kongres 16-18 maja w Jachrance. I panie profesorze, to już jest chyba czwarty albo piąty kongres, sympozjum, jakie organizujemy wspólnie z profesorem Myronem Nevinsem. Profesor Myron Nevins to Harvard School of Dental Medicine, University of Pennsylvania i prawdziwa ikona implantologii i periodontologii.
Tak, profesor Ron Nevins jest naszym takim mentorem w wielu sytuacjach implantologicznych od wielu lat. Spotykamy go na różnych kongresach, ale nie omieszkaliśmy też kilkakrotnie go zapraszać do Polski, gdzie zawsze jego wizyty, oczywiście do Europy, gdzieś tam mają swoje miejsce przy okazji naszych kongresów OSIS-u czy spotkań. Zmierzam jeszcze do tego, że to działa też w drugą stronę, to znaczy my kilkakrotnie byliśmy gośćmi u pana profesora Rona Nevinsa, między innymi na takim znakomitym kursie w Swampscott, gdzie ma klinikę 11-stanowiskową i w tej klinice również prowadzi swoje badania kliniczne. Mówiąc o badaniach oczywiście, posiłkujemy się literaturą dosyć bogatą, jeśli chodzi o implantologię, ale również prowadzimy własne badania, które są badaniami zarówno monograficznymi w obrębie Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego, jak i we współpracy z innymi uniwersytetami krajowymi i właśnie ze wspomnianym Harvard University, gdzie mentorem jest Ron Nevins.
Mamy już chyba kilka publikacji, pamiętam, i w zakresie implantów natychmiastowych podniebiennych, to habilitanci pana profesora, dr tak. Piotr Wychowański i dr Kornel Krasny. On z kolei o przeszczepach allograftowych.
Tak, jeden z nich, dr Kornel Krasny, będzie miał swoją prezentację i konkurs habilitacyjny za 2 tygodnie, natomiast dr Wychowański rozpoczyna tę ścieżkę. Mam nadzieję, że wszystko się skończy sukcesem, że będą dalej kontynuowali bardzo taką szeroką działalność naukową, ale wracając do zadanego pytania i do publikacji, zdecydowanie tak. O ile pan doktor Wychowański zajmował się bardzo taką potrzebną społecznie sytuacją, gdzie usuwamy ząb i możemy w to miejsce natychmiast wprowadzić implant, i dzięki tym zabiegom uzyskaliśmy bardzo zachęcające informacje, obserwacje kliniczne, gdzie zdecydowanie rekomendujemy taki sposób działania, szczególnie przy zębach górnych, trzonowcach, które jak wiadomo mają 3 korzenie i ten korzeń podniebienny jest tym znakomitym miejscem, gdzie możemy taki implant pod kątem wszczepić. On stanowi po pierwsze znakomitą bazę w przyszłości do odbudowy protetycznej, po drugie unikamy bardzo kontrowersyjnych dzisiaj już zabiegów jatrogennych, podnoszenia dna zatoki. Oczywiście są różne modyfikacje tych zabiegów, natomiast wykorzystujemy naturalne siły gojenia się tkanki kostnej wokół implantów. I to jest dr Wychowański, który opublikował w jednym z wiodących pism amerykańskich z wysokim tak zwanym współczynnikiem oddziaływania, opublikował pracę właśnie, gdzie wszczepił u 500 pacjentów te implanty podniebienne i statystyka, która została sprawdzona i określona, oceniona, praktycznie wskazała na 99% sukcesu takich implantów.
On ciekawe badania prowadzi, Wychowański, bo to jest działanie rzeczywiście minimalnie inwazyjne. Jak wszczepiał ten implant w ten kanał podniebienny, on w ogóle nie uruchamiał płata śluzówkowo-kostnowego, tylko zabezpieczał ten implant, o ile pamiętam, opatrunkiem z cementu, czy z gąbki,
cementu
chirurgicznego.
Zdecydowanie i, tak, minimalizował pole operacyjne i minimalizował jatrogenność zabiegu.
I druga praca, gdzie on podobnie postępuje, to jest w przypadku rekonstrukcji blaszki przedsionkowej w odcinku estetycznym. Ta praca, ta publikacja, to tytuł chyba Buccal Plate Reconstruction, ale co ciekawe, jak wysłaliśmy taki draft do profesora Nevinsa i on to dał kilku osobom, recenzentom, to wróciło do nas, że te wyniki, one są zbyt dobre, żeby były prawdziwe.
Ale mamy dokumentację, pan doktor Wychowański ma bardzo precyzyjną dokumentację na różnych etapach wykonywania zabiegu i obserwacji efektu po tych zabiegach i zdecydowanie tutaj możemy powiedzieć, że o ile samo wszczepienie natychmiastowe implantu w strefie estetycznej, czyli w obrębie przednich zębów, nie stanowi problemu technicznego, o tyle mamy tutaj do czynienia z tak zwanym zanikiem blaszki kostnej, buccal plate. I tutaj może dojść do wielu jakby niespełnionych estetycznych oczekiwań pacjenta. Nie nazywam tego powikłaniami.
Co ciekawe, prezentuje Wychowański, to przypadki takie, gdzie tej blaszki było milimetr lub niewiele więcej i on po prostu po minimalnie traumatycznej ekstrakcji zęba pakował, ubijał ksenograft. I oczywiście wcześniej była dokładna diagnostyka w CT i potem wkręcał implant, który miał odpowiednią stabilizację i również tutaj nie uruchamiał płata, nie dotykał, nie odwarstwiał okostnie, czyli nie pozbawiał
odżywiania tej blaszki kostnej,
tylko właśnie tym opatrunkiem czy cementem.
Wypełniał tę przestrzeń, ten
teraz
defekt kostny.
Wiem, że Wychowański będzie resubmitował tą pracę i wtedy to już będą dłuższe te follow-upy, ale rzeczywiście te wyniki były fantastyczne.
No, redaktorzy z tego czasopisma życzą sobie pełną dokumentację kliniczną. Wszystkie prace, które tam są publikowane, są zdecydowanie wymagają pełnej publikacji kilkuset zdjęć tomograficznych. Dowód na to, że statystyka tutaj jest statystyką prawdziwą i praca jest rzetelnie wykonana.
Wiem, że tam nawet Mark Nevins, on tam przyczepił się w cudzysłowie do jednego przypadku, gdzie to zdjęcie pooperacyjne, tomograficzne było, to był troszeczkę inny przekrój. Nie wyglądało dokładnie tak samo i kazał to skorygować Wychowańskiemu. No, ja doskonale rozumiem intencje Nevinsa. Chodzi o to, żeby zarówno cały magazyn, jak i każda publikacja była wiarygodna i on musi pilnować tej jakby wierności, tej dokładności przekazywanej informacji.
Oczywiście tutaj się jeszcze pojawia dodatkowy aspekt, bo my udowodniliśmy, że te działania, czyli wszczepianie implantów natychmiastowo w zębodu po korzeniu podniebiennym, czy też w strefie estetycznej, to są zabiegi, które klinicznie są bardzo już dobrze opracowane, świetnie sobie z tym radzimy, nawet przy bardzo zanikłym podłożu kostnym. Natomiast oczywiście ważną sprawą są wieloletnie obserwacje i stabilność tej struktury tych implantów. Stabilność w sensie estetycznym, dlatego również oceniamy takie działania po wielu latach, 3, 5, 7 nawet. Po 10 latach jesteśmy w stanie ocenić, na ile ta blaszka kostna zanika. Ale to przed nami, bo to są w miarę świeże badania i w miarę świeże prace.
Odnośnie zaniku przy odbudowach, tu z kolei Krasny stosuje allograf. Jego publikacja, jego prace dotyczą zastosowania bloków allogennych przy rekonstrukcjach również w odcinku przednim i to rekonstrukcji horyzontalnej i wertykalnej i Krasny prezentuje jakby kilka punktów, które prowadzą do tego, żeby utrzymać objętość tego allograftu, bo wiadomo było, że zarówno kość autogenna, jak i allograft, one mają tendencję do zanikania, do zmniejszania objętości. I tutaj z kolei, co wynika z publikacji i też z prezentacji Krasnego, obie te prezentacje z poprzedniego kongresu można zobaczyć na stronie OSIS w Filmboxie, zarówno Wychowański, jak i Krasny. I zachęcamy Państwa do korzystania z darmowego Filmboxu, do prześledzenia tych prezentacji. I to z kolei ma Was zachęcić, żeby przyjść na kongres OSIS zbliżający się, bo to jest mniej więcej ten poziom prezentowanych prac. No, profesor Newitz i profesor Wojtowicz nie akceptują prac, które nie spełniają pewnych kryteriów, a tutaj ta współpraca wieloletnia z Harvardem, no to zobowiązuje.
Jeszcze chciałem dodać, że podejście obu wymienionych naszych kolegów, pana docenta Krasnego i w przyszłości docenta Wychowańskiego, są pewnego rodzaju jakby odrębnymi sytuacjami klinicznymi. Mam na myśli to, że pan doktor Kornel Krasny stosuje przeszczepy allogeniczne, bloki kostne, które podlegają tak zwanemu zjawisku pełzającego zastępowania, clipping substitution, czyli tu jest zastępowanie tej wszczepionej tkanki do pochodzącej z banku tkanek ze zwłok
żywą kością
biorcy. Natomiast pan doktor, docent w przyszłości Wychowański, stosuje preparaty ksenogenne, które się bardzo wolno resorbują.
Z kolei utrzymują objętość.
Ale utrzymują objętość, pewien kształt dziąsła i to jest to no, jak najbardziej pożądane zjawisko. Czyli te nasze badania, te nasze obserwacje idą w trochę niezależnych kierunkach i po latach będziemy wiedzieli, która koncepcja była koncepcją stabilniejszą, jeśli chodzi o efekty terapeutyczne.
A może obie są, bo tak jak u Krasnego łatwo stwierdzić, co Krasny prezentuje, zdjęcia histologiczne, że to jest żywa kość i że jest ten clipping substitution, to z kolei u Wychowańskiego trudno pobrać materiał, bo to są natychmiastowe implanty i nikt nie robi, nikt nie będzie robił
przy tak małej ilości kości,
gdzie to się odbudowuje tego pacjenta.
To jest proces przewlekły.
Dokładnie. Tak. I tutaj jedynie tylko mamy wskaźniki te kliniczne, czyli utrzymania objętości wyrostka, no i przede wszystkim tej estetyki, co jest widoczne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza, dla klinicysty, dla badacza.
Oczywiście bardzo się cieszymy, że w tych kwestiach możemy się również opierać na pewnych rozmowach z Ronem Newinsem, na jego wieloletnich obserwacjach i myślę, że tutaj ta współpraca szczególnie zasługuje na zareklamowanie, w sensie, że Państwo będziecie mieli okazję spotkać się z Ronem Newinsem, zobaczyć, w jakim kierunku idą badania w Harvardzie. To jest jeden z wiodących ośrodków na świecie.
To w ogóle jest dziwny uniwersytet. Panie profesorze, pamięta pan, jak siedzieliśmy na kolacji tam na Harvardzie, bo to był taki tydzień, to było chyba ze 3 lata temu.
Niezwykłe wydarzenie.
I to było takie seminarium poświęcone badaniom. I tam były przedstawione kryteria, na jakich modelach wykonywać badania, na jakich nie warto wykonywać. I było dużo też ciekawych informacji na temat szpiegostwa naukowego. Tak. Ale co zwróciło uwagę, to, że praktycznie Harvard School of Dental Medicine to jest maszyna do robienia researchu. Bo tak jak na innych uniwersytetach, jak byliśmy na przykład na NYU, to tam na każdym roku studentów jest ponad 200. Na Harvardzie tych studentów jest 30 kilku. Tak. Teraz NYU rok kosztuje około 80 tysięcy dolarów za samo tuition, a na Harvardzie kosztuje, i to było zaskoczenie, o połowę mniej. Ale żeby dostać się, trzeba dostać się najpierw na interwiu. Inna ścieżka jest.
Udokumentowany poziom wiedzy, umiejętności w cudzysłowie, ale tej wiedzy podstawowej, studenckiej i pewnego rodzaju otwartego myślenia.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Pamiętam, tak jak Kim podawał te statystyki na jeden z poprzednich kongresów, Kim będzie na tym kongresie również. David Kim, on jest szefem do spraw edukacji podyplomowej i szefem Departamentu Periodontologii i Implantologii. To jest wychowanek Myrona Newinsa, wspólnie prowadzą te badania. Także z kolei pracowników podyplomowych, doktorantów, to oni mają ponad 200. Ja pamiętam taki moment, jak weszliśmy tam do tych skromnych pomieszczeń i tam na rogu takiego, tego powiedzmy warsztatu była maszyna do PCR-u.
Tak. Przy wejściu to tak wygląda jak maszyna do parzenia kawy, natomiast ja mówię, co ta maszyna to robi? U nas to jest w jakimś niesamowitym pomieszczeniu, laboratorium, a tam po prostu jak pewien
każdy
może wykonać swoje badania, swoje testy praktycznie od ręki.
I pamiętam jeszcze dwa fakty. Pierwszy dziekan ekonomiczny, on nam właśnie tłumaczył, mówił nam, jaki jest budżet, znaczy budżet grantów wykonywanych przez Harvard, a z kolei jeden z wykładowców, szwedzki badacz, wspomniał, że jak oni piszą te submissions, te granty, piszą do przemysłu, bo robią te badania, czy do jakby grantodawców, to w pewnym momencie on miał 51 tych submissions złożonych i mówił, że acceptance rate, czyli procent przyjmowania, akceptacji tych grantów, to mają na poziomie około 17%. Czyli 17 ze 100 submisji jest przyjętych i wykonują te badania. Ja mówię to tylko po to, żeby uświadomić naszym kolegom, lekarzom, że powiedzmy, z jakimi ludźmi mają do czynienia, jak przychodzą na kongres OSIS i sposób, powiedzmy, jakość prezentowania i content, zawartość tych badań, bo także można nauczyć się bardzo dużo z tego aparatu badawczego i osobiście poznać tych ludzi. No przez takie kontakty osobiste, to zarówno i Wychowański, i Krasny publikowali w czasopisach. No trzeba poznać to know-how, jak pisać, co pisać, jakie badania robić, żeby jakby znaleźć się w tym środowisku międzynarodowym.
To jest bardzo istotne. Zresztą ja myślę, że u nas również istnieje możliwość aplikowania o granty NCN czy NCBR. Tam też są określone komisje. Tam też jest bardzo wysoki poziom oceny tych grantów i oczywiście uzyskanie środków na finansowanie też nie jest zawsze 100%.
Panie profesorze, na koniec chciałem poruszyć temat mielenia zębów, bo to jest dosyć...
Bardzo kontrowersyjny temat.
U was na uniwersytecie robiliście badania, bo...
Znaczy tak, pierwsze pytanie, które sobie należy zadać jakby przed, jako element tej dyskusji, jakie są wskazania do ekstrakcji zębów, skoro to są preparaty pochodzące z mielenia zębów. Jednym ze wskazań jest albo zniszczenie zęba, albo zniszczenie zęba próchnicą, czy też mechaniczne zniszczenie korony, ale również efekt choroby przyzębia, gdzie dochodzi do, krótko mówiąc, rozstania się zęba z tkanką kostną i zwłóknienie wszystkiego, co jest wokół zęba, czemu towarzyszy czasami ropotok. Zwykle towarzyszą tym wszystkim elementom stany zapalne, a więc obecność bakterii patogennych.
Czyli w takim mielonym zębie mogą być bakterie. Ja wiem, że wyście badali.
W takim mielonym zębie są bakterie nie tylko na jego powierzchni, nie tylko w jamach próchnicowych, ale również w kanalikach zębinowych. W związku z czym, jeżeli my mielimy zębinę, to mielimy tę tkankę razem z bakteriami, które tam po prostu w tych kanalikach sobie świetnie żyją i dają radę. I teraz tak, w momencie, kiedy uzyskujemy taką zmieloną tkankę, no istnieje procedura, gdzie mamy usunąć te bakterie, zniszczyć je. Oczywiście do pewnego stopnia to się udaje, natomiast te, które są w kanalikach zębinowych, będą tam, dlatego że płyny, które tam się stosuje w tej krótkiej procedurze do wypłukiwania, do dezynfekcji, one nie penetrują do wszystkich kanalików. Jakież było nasze zdumienie, jak praktycznie w 100% mielonych zębów robiliśmy to na próbie 50 usuniętych zębów od różnych pacjentów, uzyskaliśmy dużą liczbę bakterii o bardzo różnorodnym stopniu patogenności. Włącznie z enterokokami. W związku z czym uznaliśmy, że to jest metoda niezwykle kontrowersyjna. Część tych badań była publikowana w czasopiśmie Implants. Część tych badań, która również dotyczyła hodowli komórkowych w środowisku właśnie tego przeszczepu zębiny, no wykazała również bardzo silny efekt cytotoksyczny. Osobiście jestem przeciwny tej procedurze, tym bardziej, że Możliwe by było oczywiście wykorzystać zdolności osteogenne zębiny, ale wyłącznie w oparciu o przygotowanie tego materiału w banku tkanek, a nie przy fotelu pacjenta.
Panie profesorze, pytanie hipotetyczne, scenariusz. Pan profesor jest biegłym sądowym i jest roszczenie ze strony pacjenta, powikłanie po implantacji z odbudową kostną, gdzie zastosowany był preparat mielonego zęba.
Taka procedura nigdy nie została zaakceptowana u nas przez agendę państwową, ośrodek, w którym się certyfikuje procedury. Te procedury zyskują określone akredytacje. Takiej procedury tam nie ma. Czyli ta procedura może być wykonywana teoretycznie, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność lekarza, który uznaje, że to jest coś, co funkcjonuje.
Czyli w sytuacji powikłania i w sytuacji, kiedy prawnik osoby, pacjenta przedstawi badania, które wy na Uniwersytecie Warszawskim dokonaliście, to praktycznie lekarz ma...
Lekarz może mieć pewien problem.
Może mieć problem.
Bo to nie jest przeszczep biostatyczny, nie jest to przeszczep biowitalny. I jakby poszukać, czy można wykonywać takie procedury przy fotelu chorego, przy fotelu pacjenta, okazałoby się, że nie.
Czyli produkowanie materiałów do
transplantacyjnego. W taki sposób jest niestety, ale nieakceptowalne prawnie.
Panie profesorze, z drugiej strony praktycznie zdrowy rozsądek zapytuje, po co to robić, jak są gotowe materiały
preparaty
dostępne,
tak.
Przy czym jakby z punktu widzenia oszczędności, to jest żadna oszczędność, bo żeby zmielić ten ząb, to trzeba mieć tą mielarkę
która zmieniać
kosztuje...
te filtry, zmieniać to. Oczywiście być może w przyszłości będzie to procedura dopuszczona, ale na pewno wymaga to modyfikacji. Na pewno nie moczenia w półprocentowym ługu, półnormalnym ługu sodowym, czy też w jakimś stężonym alkoholu etylowym. To są procedury, które w banku tkanek nie są akceptowane w momencie, kiedy się wykonywałoby przy łóżku, przy fotelu pacjenta.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. I państwo lekarze, mam nadzieję, że skorzystacie z tych uwag i będziecie zdroworozsądkowo podchodzić do wszelkich...
Nie wszystkie nowości, które są, okazuje się, incydentami, są bezpieczne dla pacjenta, w ślad za tym nie są również bezpieczne dla lekarza, ponieważ jako biegły sądowy mam do czynienia z różnymi działaniami niezgodnymi ze standardami. Dokąd się trzymamy standardów, jesteśmy w stanie uznać, że jest to powikłanie, a nie błąd w sztuce. Jeżeli odejdziemy od standardów, sprawa nabiera zupełnie innego oblicza.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Odnośnie standardów i postępowania i standardów w badaniach, jak również kierunków badań, zachęcam kolegów stomatologów, implantologów, szczególnie tych, którzy pracują na uniwersytecie, tych, którzy chcą publikować międzynarodowo, robić doktoraty czy robić habilitację. Zapraszam. Bądźcie obecni na 13. Kongresie OSIS 16-18 maja tego roku 2019. Hotel Windsor Jachranka. Wszystkie dane, rejestracja na stronie OSIS www.osis.org.pl. Zapraszamy. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Kierunki rozwoju implantologii z profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS. Bonusem jest link do filmu o bioaktywnych implantach pokrywanych kwasem hialuronowym, a także link do wyników badań porównawczych implantów hialuronowych z implantami zwykłymi. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.